Mam dzisiaj świetne nauczanie, którego nie zrobię, bo jest godzina 13 i nie chcę was okradać z waszego czasu niedzielnego, odpoczynku, czasu z rodzinami, ale przeczytam jeden werset, a resztę opowiem bez czytania wersetów. To jest tytuł, idź dalej. Mam nadzieję, że nagrały się wszystkie świadectwa i że będą publikowane, tak jak to często robimy. Natomiast to jest moje słowo dzisiaj dla was, żebyśmy szli dalej. Jest taki, i to jest ten werset, który chciałem przeczytać. To jest z pierwszego listu Jana, z 4 rozdziału, od 17 wiersza. Dwa wersety. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność na dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Ten werset przez cały tydzień chodził mi po głowie. On mówi o tym, że tak jak Jezus był na ziemi, tak my jesteśmy na ziemi. Że nie ma różnicy. Takim jak On był tutaj chodzący, tak my dzisiaj jesteśmy. Nie musimy się bać, ponieważ jesteśmy umiłowani. Do Jezusa dotarło słowo, to jest mój Syn umiłowany, w którym mamy upodobianie. To samo słowo dotarło do nas. Jesteśmy Bożymi wybrańcami. Otwórzmy nasze serca. Duch Święty został nam dany, tak jak został dany Jezusowi podczas chrztu w Jordanie. I On chodził po tym świecie, tak jak my dzisiaj chodzimy. Nie musimy się bać. Jesteśmy tacy sami. I nie musimy się niczego bać. Jest powiedziane, w miłości nie ma bojaźni. Doskonała miłość usuwa bojaźń. Nie musimy czegokolwiek się bać. Wiesz, doświadczamy różnych wspaniałych rzeczy. Bóg nas prowadzi, przeprowadza przez różne sytuacje. Ale moje słowo dzisiaj dla ciebie jest idź dalej. Bez względu na to, w jakim miejscu jesteś. Czy jesteś w miejscu sukcesu i przebicia, przebiłeś się, jesteś w fantastycznym nowym miejscu, to mówię, nie zatrzymuj się. To nie jest miejsce konsumpcji. Idź dalej, to jest początek drogi. Brama po prostu została wyważona. Nie siadaj przed nią i nie piknikuj. Idź dalej. Zobacz, do czego się powołuje. Bóg wyważa nam drzwi, otwiera drogi. Daje możliwości, okazuje łaskę. Po co? Po to, żebyśmy szli. Keep walking. Nie zatrzymuj się. Jezus powiedział, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Do mnie od tegorocznego wiatrołapu Bóg cały czas dźwięczy mi jedno słowo. Mam wiele miast. Muszę też w innych miastach. To jest to słowo, co Jezus, które tydzień temu czytaliśmy z 4 rozdziału Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus powiedział, jest wiele miast, w których muszę głosić Królestwo. I mi to dźwięczy. Ja chcę się poruszyć. I poruszam się i odpowiadam na to. I też zachęcam ciebie, że kiedy coś się przebiło w twoim życiu, to wychodź i idź dalej. Ale też, druga strona medalu, jeżeli czujesz, że jesteś w ciemności, że jesteś w tunelu, to nie słuchaj żyrafy, tak? Melman to był? czy osiołka, czy któregoś tam innej zebry? Nie słuchaj, jak ktoś ci mówi, nie idź w stronę światła. Właśnie idź! Jeżeli po prostu jesteś w ciemnym miejscu, jesteś w trudnym miejscu, jest źle, to tym bardziej idź. Tak? Jak powiedział Winston Churchill, jak idziesz przez piekło, to nie zatrzymuj się. Nie zatrzymuj się, jak idziesz przez piekło, jak idziesz w tunelu. I teraz wiesz, fragment, który chciałbym wam opowiedzieć, jest z Dziejów Apostolskich. Możecie zrobić sobie fotkę telefonem, iPadem. To są te dwa fragmenty. Od 7 rozdziału Dziejów Apostolskich 57 do 8.13 i później od 8.26 do 8.40. Tak jak tydzień temu mówiłem wam o tym, że 4 rozdział Ewangelii Łukasza, kiedy czytaliśmy i mówiłem o tym, że chciałem, żeby tak wszystko dobrze było, no. Dobrze. I omawiałem życie Jezusa i że my tak samo żyjemy i mamy żyć dzisiaj. Tak teraz Bóg dotknął mnie fragmentem z Dziejów Apostolskich, który właśnie pokazuje jakby to miejsce, w którym my też jesteśmy. Nie, ja to muszę przeczytać. Nie mogę. No. Dobrze. Okej. Okay. W każdym razie sytuacja zaczyna się tutaj od takiego fragmentu, kiedy ukamienowany został Szczepan. Został zabrany na kamienowanie, kamienowany, później jest powiedziane i był kamienowany. Został zamordowany. Skonał tam. To było zabójstwo, z którym zgadzał się Saul. Wybuchło wielkie prześladowanie. Wszyscy w Jerozolimie uczniowie rozproszyli się po Judei i Samarii. Więc wiecie, tu macie te słowa podkreślone, ja je nazwałem słowa niefajne. Kamienowali, skonał, zabójstwo, wielkie prześladowanie, rozproszenie. Tak zaczyna się ten fragment Dziejów Apostolskich, od takiego właśnie wydarzenia, od kamienowania Szczepana. Wiecie, czytałem to i sobie myślę, to jest po prostu miejsce fatalne. Co byśmy my zrobili, gdyby dzisiaj nas coś takiego spotkało? Bóg mi od razu powiedział, nie mówisz o miejscu, które by nas spotkało, tylko miejsce, w którym jesteśmy. Każdy jest na swojej drodze gdzieś i ma to odczucie niefajności, że jeszcze nie jest tak, jak być powinno, jeszcze nie jest niebo. Jeszcze dzieją się rzeczy niefajne wokół mnie. I teraz wiesz, to jest fantastyczne, bo my jesteśmy kontynuacją Dziejów Apostolskich. Dzieje apostolskie są dzieje rozpoczęte. Nasze dzieje to są dzieje apostolskie kontynuowane. To są nasze dzieje apostolskie. Teraz wiecie, kiedy to się tu wydarzyło, kiedy było to zabójstwo, kiedy wybuchło wielkie prześladowanie, zaraz jest powiedziane w drugim wersecie, jeszcze są inne niemiłe słowa. Pogrzebali, opłakiwali. Później jeszcze, to się rozwija, Saul wchodził do domu, wywlekał mężczyzn i niewiasty, wstrącał do więzienia. Czyli cały czas jest po prostu fatalnie. Jest źle, my mamy poważne problemy z jakimiś chorobami, czekają nas jakieś zabiegi. Może po prostu ktoś walczy o rodzinę, żeby była bliżej Boga. Ktoś ma ruinę w biznesie, ktoś ma długi. Powiem wam, to jest pikuś do tego, co oni tam mieli. Naprawdę. To jest jedna rzecz. Ale z drugiej strony życie mnie nauczyło, że pokazywanie, że ktoś ma gorzej, nie pociesza. Więc my musimy to wziąć jako Słowo Boże, a nie tylko to, że my mamy łatwiej. Ale to, co ty przeżywasz, to jest może mniejsze, ale to jest tak samo realne dla ciebie. Się bijesz, chcesz Boga, chcesz się przedostać na drugą stronę, chcesz zwyciężyć, a tu po prostu takie rzeczy. Ale tu jest powiedziane tak. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Wow! Czyli wiesz, to wygląda, jaka jest ilustracja. Diabeł przychodzi i mówi, skończę to, wymorduję, będę prześladował, ukamienuję, zabiję mężczyzn i kobiety, pozbawię ich domów, wywlekę ich z ich miejsc. A Bóg mówi, Duch Święty jest w was. Idźcie wszędzie. I oni się rozpraszają, idą, i wszędzie idą z miejsca na miejsce, głosząc dobrą nowinę. Wow. Rozumiecie? To jest sprzeczność. Jak się źle dzieje, to człowiek chce po prostu, wiesz, zwinąć się w kłębek i wejść do łóżka. Ja tak miałem w sobotę rano. Jechaliśmy na ślub Witka i Dagi do Olsztyna. W sobotę mieliśmy o 12 wyjechać. Ja wstałem rano i się czułem jak zombie. Szabat zacząłem dobrze w piątek. Pojadłem, napiłem się, miałem radosny czas. W sobotę rano wstałem i się czułem jak zombie. I mówię, na ten ślub pojadę. Nie pojadę. Mówię do Izy, jakbym mógł, to bym nie pojechał. Ale pojadę, oczywiście, że pojadę. Ale widzicie, poszedłem do sypialni, rodzina była na dole i mówię, wejdę do łóżka. I wszedłem do łóżka i zwinąłem się w pozycję embrionalną. I nakryłem się kocem. I mówię, Boże, niech mi to przejdzie. Ale jak tam siedziałem, to tylko czułem, pozostań tutaj, tu jest dobrze. To jest właśnie tak, jak się źle dzieje, jak nie masz po prostu dobrego czasu, to wszystko cię spycha, chce cię zamurować, chce cię zostawić tam w tym tunelu, usiądź i umieraj. Tak jak żona powiedziała, Hioba powiedziała do niego, co ty jeszcze tu robisz? Bluźnij Bogu i umieraj. Kiedy siedział na kupie gnoju w trądzie. To jest żona dopiero. Umieraj. Gin. Przepadnij. A on mówi, nie bluźniłem do tej pory Bogu i dalej nie będę bluźnił. Nie zrobię tego. Ale wiesz, i tu jest ta sprzeczność. W tym momencie, kiedy jest takie ciśnienie, powstaje jakby odbicie w drugą stronę. Ja tobie tego życzę. Jeżeli jesteś tą osobą, od której zacząłem kazanie, że się przełamałeś i drzwi się otworzyły, to biegnij. To biegnij. Bo są owoce, jest twoje powołanie. Jest twoje głoszenie słowa. Są ludzie niezbawieni, którzy czekają, żebyś się z nimi podzielił Ewangelią. Sami będą pukać i dopytywać się, tak jak Iza opowiadała. Będą cię nękać, tobie się nie będzie chciało, a ty będziesz im głosił. Opowiadałem wam jakiś czas temu o sąsiedzie, który obok nas zamieszkał. To jest fantastyczna historia. Myśmy tak zadowoleni, takie błogosławieństwo. Teraz się okazało, że on jest w wielkiej potrzebie. I my musimy walczyć o niego. Bóg go po prostu jak na tacy nam dał. Żeby mógł dokonać w jego życiu pracy. Przebiłeś się, patrz co Bóg czyni. Nie możesz się przebić, jesteś w złym miejscu. Jest prześladowanie. Czujesz się wywleczony z własnego domu, prześladowany w więzieniu. Zobacz. Idź dalej. Nie zatrzymuj się w tym miejscu. Przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się. Idź dalej. I teraz, słuchajcie, zaczyna się ta dobra część. Bo jest powiedziane, a Filip, czyli jeden przykład jest podany. Bo jest powiedziane, że oni wszyscy się rozproszyli z wyjątkiem apostołów. Ale że o wszystkich Łukasz nie mógł w Dziejach Apostolskich napisać, więc wziął jednego Filipa. Żeby nam pokazać na przykładzie, co się może dziać. I on wziął Filipa i mówi tak, a Filip dotarł akurat do Samarii i głosił im Mesjasza. Wiecie, dopóki był Jezus i dopóki był na ziemi, jeszcze przed Dziejami Apostolskimi, to Samaria to było miejsce, w którym oni nie mogli nic zrobić. Apostołowie chcieli sprowadzić ogień na domy w Samarii, po prostu nie byli zadowoleni, omijali Samarię. Jezus próbował przejść, spotkał się z tą kobietą przy studni, tak? Ale to było cały czas takie... Teraz po prostu się ten czas kończy. Jezus zmartwychwstaje, wstępuje Duch Święty, wybucha przebudzenie, prześladowanie. A Filip dociera do Samarii i zaczyna głosić Jezusa. I zobaczcie, jaki inny skutek jest. Ludzie zaś przyjmują uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i wiele było radości w owym mieście. Rozproszenie, ciśnienie i w tym momencie, w tym całym bałaganie, nieładzie, nagle jest bum i Bóg objawia swoją chwałę. I w jaki sposób? Nie jest tak, że i wygnaniec, tak jak było o proroku, o którym mówiliśmy tydzień temu, o proroku, który został prześladowany, był przez Jezabel i on uciekł aż pod Bejrut. Tak? Tydzień temu o tym mówiłem. I tam była jedna uboga wdowa, której pomógł. To tutaj nie ma takiej sytuacji, że Filip prześladowany wybiegł i tam ktoś go spotkał i mu powiedział. Tylko nagle się okazuje, że wybucha przebudzenie w mieście Samarii. Czyli już nie w rejonie, tylko po prostu w konkretnym mieście, tam gdzie oni mieli to skupisko swoje. I następuje bum! I wielu ludzi, słysząc to, widząc cuda, które czynił, widząc wychodzące demony, widząc jak sparaliżowani i ułomni są uzdrawiani, cieszyli się i zaczynali wierzyć w Jezusa. Czytałem to i także, to jest fajnie. Sparaliżowani, czyli beznadziejne sytuacje i ułomni. To są ułomki, to są takie... Czegoś im brakowało. Czyli beznadziejni i wybrakowani. Doświadczają ingerencji Bożej. Ja Ciebie zachęcam, żebyś był właśnie tego rodzaju człowiekiem, który po prostu jest otwarty na to, co Bóg robi i wszędzie, gdzie jest, patrzy, żeby czynić Boże rzeczy. Wiesz, jest taki fragment w Słowie, który mówi... Nie zapominajcie o gościnności, bo niektórzy nie wiedząc o tym aniołów gościli. Kiedyś czytałem to, chyba w liście do Hebrajczyków, tak mi się wydaje przynajmniej. Kiedyś jak czytałem ten fragment, to mówię, aha, tutaj autor listu do Hebrajczyków powołuje się na jakieś sytuacje, które się gdzieś wydarzyły i tylko tak to przypomina. Ale później Bóg mi pokazał, że to są sytuacje z pierwszej księgi Mojżeszowej, kiedy do Abrahama przychodzili aniołowie, on ich karmił, poił, gościł, a później otrzymywał od nich obietnice i później oni mu zdradzali Boże tajemnice. Bóg sam zdradzał im tajemnice. Nie wiedząc z tym aniołów gościli. Wiesz, co my potrzebujemy? Potrzebujemy mieć oczy otwarte, gdziekolwiek jesteśmy. Byliśmy na wiatrołapie i Denny się o mnie modlił, że będę widział w tym roku więcej aniołów niż kiedykolwiek w życiu widziałem. A widziałem. Takie w postaci promieni, światła, gdzieś kątem oka, takich już sporo widziałem. Jakichś wirów małych. Widziałem. Jeszcze tak nie widziałem jak człowieka. I dalej mi to powiedział. Ja mówię, ja będę to widział. I słuchajcie, samo przyjęcie to słowa spowodowało, że ja po prostu jestem podelektryzowany. Mnie już od wiatrołapu jest trzeci tydzień czy czwarty, ja ciągle jestem taki, nie wiem, czy tutaj nie siedzą jakieś anioły. Bo nie wszystkich znam. Później taki anioł wychodzi do modlitwy i mówi, że chce się modlić o męża, i ja już mówię, a, to nie anioł. Ale mówię wam, jestem podelektryzowany, bo nigdy nie wiesz, kto to jest. Nigdy nie wiesz. Byliśmy po Wiatrołapie na wakacjach, wiecie, czuliśmy się, byliśmy pod niedaleko granicy z Kaliningradem. Błogosławiliśmy Rosję, wiesz, i tak czuliśmy, że coś się dzieje, tak jakoś dziwnie było, w powietrzu coś, po prostu takie ciekawe to było. Później się dowiedzieliśmy, że na koniec wakacji trzy grupy naszych przyjaciół pojechały na różne granice, niby przypadkiem odpoczywać, i wszyscy mieli czas modlitewny. I mówimy, jejku, to też jak nas dotyka z tym temaciem wrześniowych modlitw. I tam byliśmy. I któregoś dnia idę biegać. Jak tylko wybiegłem z domu, biegłem około 10 kilometrów, jak tylko wybiegłem z domu, to mówię sobie, ciekawe, czy to są anioły. I słuchajcie, i patrzę na wszystkich ludzi, którzy mi mówią. To jest świetne. To jest świetne. I słuchajcie, i idzie facet naprzeciwko. Wiecie, generalnie Warmia, Mazury, ubogie tereny, bezrobocie. Patrzę, idzie jakiś taki, mówię, kurczę, jakaś bieda idzie, bo ani roweru nie ma, ani nie jedzie, pusto gdzieś w środku pola idzie, nie? Podbiegam bliżej, patrzę, elegancko ubrany. Świetne ciuchy robocze, ale takie jakby nówka, z takimi pomarańczowymi paskami. Buty też takie robocze, takie zawiązane, wąsik, taki kapelusz a la skautowski, taki zielony, z materiału, idzie z wąsami i się uśmiecha do mnie. Ja mówię, jak nic anioł. Mówię, jak nic anioł. I wiecie, przebiegam obok niego, a on do mnie, dalej, dalej, dalej. Ja przebiegam, kto to był? Kto to był? Zawróciłem, bo miałem taką trasę w jedną stronę, biegłem pół godziny, później pół godziny wracałem. Kiedy dobiegałem do końca tego odcinka, to go spotkałem. Przebiegłem może jeszcze 200 metrów, zawróciłem, patrzę, nie ma go. Biegnę dalej, mówię, nie, pewnie gdzieś skręcił, tak? Przebiegnę jakieś 3 kilometry, doganiam go. Idzie przede mną, plecami do mnie. Mówię, niemożliwe. Ja było, ziup! Podbiegam bliżej, patrzę, wystaje piwo Tatra z kieszeni. Ale wiecie, to mnie wcale nie zmyliło. To mnie nie zmyliło, bo ja czytałem Peretiego. Synowie buntu, pamiętacie, władcy ciemności, synowie buntu. Czytałem i tam nie tak aniołowie się kamuflowali. Więc mówię, co to jest dla anioła piwo w kieszeni? To lać w ogóle, to jest po prostu... Szczerze, nie takie rzeczy, się tam za stare babcie przebierali, wiesz, za garbatych, po prostu różne rzeczy się aniołowie potrafią zrobić. Więc mówię, nie, ale mówię, ale jak on się tu przeniósł? Jak to minęło? Przecież tam miałem nawrotkę za 200 metrów, a tu 3 kilometry, on tu już jest. Mówię, może ktoś go podwieźć. No faktycznie, teraz pomyślałem. Słaba historia. Ale dobra, mijam go, a on do mnie, ile już biegniesz? Ja mówię, 7 kilometrów. A on, i dobrze, dajesz dalej, nie poddajesz się. Ja biegłem tam dalej i mówię, słuchajcie, ja naprawdę sobie myślę, to jest po prostu, to jest za nią musiał być. Mówię, po prostu, bo mówię, gdzie jakiś po prostu pracownik PGR-u na Mazurach będzie tak po prostu z turystami gdzieś pogrywał sobie i takie wykrzykiwał rzeczy. Wiecie, i ja oczywiście zostawiam to w spokoju, tą historię, bo później widziałem go drugiego dnia i miał inne buty i zacząłem wątpić, żeby się przebrał też w buty, zmienił, więc nie wiem, ale to jest nieważne. Ważne jest, te wszystkie świadectwa, które dzisiaj były powiedziane, że zobaczcie, jaki Bóg jest. On po prostu jest bliżej, niż nam się wydaje. On jest przy tobie, za ścianą, w drugiej osobie. On stwarza sytuacje, aranżuje spotkania. Kolega mi opowiadał w tym tygodniu, że miał ekspertyzę gdzieś dać, kosztorys jakiś, wahał się, żeby gdzieś go dać, znalazł przykładowy kosztorys zrobiony przez kogoś, fachowo zrobiony, przez jakąś firmę, i po prostu mówi sobie, jejku, jak nic, bo tak dobrze zrobione, mówi, tylko skserować tą pieczątkę tego rzeczoznawcy, wkleić do tego nowego projektu i po prostu przechodzi projekt, ale mówi, nie mogę, jestem dzieckiem Bożym. Czyli minęło parę miesięcy, 2-3 miesiące, coś takiego. I on po prostu składa ten drugi projekt gdzieś tam, ktoś znajomy mu go poleca, on zapomina całą tą historię, co się wydarzyło wcześniej, i mówił, wczoraj czy przedwczoraj otwiera ten kosztorys biznesowy duży, otwiera, patrzy, a tu ta pieczątka, którą kiedyś zamierzał skserować. Się okazuje, że Bóg go poprowadził przez znajomego, w ogóle nieświadomie, do człowieka, u którego on chciał mieć zrobioną tą ekspertyzę, a którą chciał wcześniej ukraść po prostu. I po prostu mówi, że aż go zmroziło. Aż mu się zimno zrobiło, jak zobaczył, że to jest ta sama pieczątka i że to jest faktycznie zrobiony kosztorys, który został zrobiony, który nie został gdzieś przechachmęcony. Wiesz, takich sytuacji różnych jest całe mnóstwo. My możemy po prostu być zafiksowani na medycynę, że Bóg będzie uzdrawiał i będzie uzdrawiał. Ciebie będzie uzdrawiał, Ciebie będzie uzdrawiał, Ciebie będzie uzdrawiał. To jest pierwszy dostęp, bo to jest nasz brak. Ale powiem wam, bądźcie tak jak tutaj Filip, rozszerzcie się i zobaczcie, bo tych sytuacji, w których Bóg chce działać, jest całe mnóstwo. To nie jest tylko tak, że Bóg mówi, bądź wierny, pracuj, buduj, uczniostwo, tratatata. To jest ważne wszystko. To Bóg daje nam siłę do dyscypliny, a nie pała. To jest wszystko ważne, ale weź moc Bożą i obserwuj ją, w jaki sposób ona porusza się wokół ciebie, co sprawia i jak dotyka. Wiecie, kiedy jest Boża łaska, kiedy jest Boże działanie, to jest też wiele radości. Wiesz, wczoraj byliśmy na tym ślubie i powiem wam, to jest niesamowite po prostu, kiedy ludzie wierzący się popierają, wierzący w Pana Jezusa i zapraszają znajomych. I po prostu mówię, wczoraj miałem po prostu taki jeden z fajniejszych ślubów, na których byłem. Wszystkie są fajne, bo wszystkie są pełne radości i takiego oczekiwania i wejścia w nowe, ale ten był jakiś szczególny. Ja po prostu mówię sobie, normalnie obok łaski tu jest. Powiem wam, od początku do końca wszystko się udawało. Pogoda przygotowana, mimo że miała padać. Ślub w sadzie. Goście zdążyli wszyscy w końcu, chociaż były różne obawy. Piękna muzyka. Spotkałem się z przyjaciółmi różnymi. Kazanie mówiłem pod jabłonią. Później w takiej świetnej stodole wesele. DJ o prezencji kolejarza, zawiadowcy, ale fachowiec. Taki trochę szokujący był. Piękna muzyka, jazz, pochodne, różne rzeczy taneczne. Wegańskie jedzenie, zero mięsa. Gołąbki jadłem. Ja jadłem gołąbki, słuchajcie. Ja mięsnych takich nigdy nie jadłem. Jak tam jadłem? Rozmowy różne, deserki. Wyjeżdżaliśmy stamtąd. Dzisiaj rano się obudziłem, nie mogłem przestać myśleć o tym weselu. Ja mówię, Boże, co to jest? A Bóg mówi, to jest łaska. Tam była łaska. Tam Boża przychylność była. Wiesz, i ona jest wszędzie tam, gdzie chcesz ją zauważyć. Bo my wszyscy jesteśmy w tym świecie tak, jak On jest. Nad Nim była łaska, nad Nim była może obecność, nad Nim była chwała i nad Tobą jest Boża chwała. Jeżeli będziesz chciał widzieć, będziesz chciał widzieć aniołów, będziesz chciał widzieć znaki i cuda, będziesz występował odważnie, żeby zobaczyć znaki i cuda, to one będą się działy. To, co jest dla mnie szokujące w tym fragmencie i to sobie weź do serca, to tu jest powiedziane, że Filip mówił. Ludzie zaś przyjmowali uważnie zgodnie to, co Filip mówił. To jest jedna z rzeczy, otworzyć usta. Ale druga, gdy to słyszeli i widzieli cuda, które... Możecie głośno powiedzieć? Kto te cuda czynił?
Filip.
To jest właśnie ta zagwozdka religijna nasza. To w końcu kto czynił cuda? Filip czy Bóg czynił cuda? Powiem ci, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli Filip by nie był zdecydowany, żeby czynić cuda, to Bóg by ich nie czynił. Dlatego jest napisane, że Filip czynił cuda. Ale tak naprawdę teologicznie to wiemy, że to Filip nie czynił te cuda. Tylko Bóg czynił. Ale napisane jest, że Filip je czynił. Dlaczego jest napisane, że Filip je czynił? Bo on je czynił! Ty możesz to wejść! Ty jesteś tą osobą, przeznaczoną do takich rzeczy. Świadomy anielskich obecności, interwencji. Gubisz coś, modlisz się, Bóg ci przynosi i znajduje. Na obozie byśmy miały akcję. Chłopak przed namiotem zgubił coś. Nie wiem, czy to była soczewka do oka, czy jakiś mały kluczyk na polu namiotowym. I po prostu siedzi w tym, w tych igliwiu, w tych szyszkach, załamany, grzebie już metr kwadratowy przeszukał, 2 metry, nie wie, czy to mu wypadło. I przechodzi człowiek, tato Przemka Kopyty. Przechodzi obok i mówi, co zgubiłeś? On mówi, coś tamtego. Mówi, pomogę ci. Schyla się i za pierwszym razem znajduje. Za pierwszym razem. I oddaję mu. A on mówi, cud. A on mówi, tak, bo ja mam na imię Antoni. A tamten... Ja, Antoni. Mi, naprawdę, mam na imię Antoni. Antoni Kopyto, cześć. Bo ja się ubawiłem po prostu. Później Antoni mnie na stołówce i mówi, co? Nie wierzysz w świętego Antoniego? Przedstawiam ci. Po to jestem. Tak się obawiłem. Wiesz, jeżeli masz oczy otwarte, jesteś otwarty na nadzieję, jesteś otwarty na to, żeby widzieć w tej sytuacji pogrzeby, kamienowania, wywlekania, prześladowania, więzienia, wtrącania, żałoby, smutki, prześladowania, przepędzania, śmierć. Jeżeli w tym wszystkim wchodzisz i mówisz, a ja jestem w Bożej obecności, Bóg jest ze mną, jest wszędzie, gdzie ja jestem i to promieniuje ze mnie na całe otoczenie. Piłem kawę ze Zbyszkiem, opowiadał mi swoim koledze, który się nawrócił. I po prostu, wiesz, to jest niesamowite. Facet się nawraca w pracy, nagle się nawraca cała jego rodzina, po dziadków aż. Ciotki, wujkowie, jakaś fala wybucha w rodzinie. Ja słuchałem tego, mówię, Boże, to jest to, tego chcemy po prostu. Takich rzeczy chcemy. I było wiele radości, kiedy to wszystko widzieli. I teraz słuchajcie, ale tam był też jeszcze ciekawa dalsza rzecz. A w tym mieście był mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud w zachwyt, tak? A wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc, ten człowiek to moc Boża, która się nazywa wielka. Gdzie my żyjemy w świecie, który jest dzisiaj zdominowany reklamą. Ludzie przychodzą do domu, padają przed telewizorem, chcą rozrywki, idą do centrów handlowych, chcą, żeby coś się działo na fontanny, na Stare Miasto, coś, żeby być tam, gdzie jeszcze ich nie było, bo wszyscy generalnie szukają, żeby poczuć życie. Nawet jak mężowie już nie szukają, to żony ich ciągają za sobą, żeby poczuli życie i wywlekają ich z domu. I tak jest zdominowane, tym jest nasze życie. Przełączamy kanały, żeby znaleźć to, co jest fajne. Gdzie świat zawsze taki był. I tutaj był taki gość, którego nazywano Wielka Moc Boża, która się nazywa Wielka. Taką miał ksywę. Była rozrywka miejska. Największa. Wiesz, my często jako ludzie wierzący, my mamy taki dylemat, że mówimy sobie, ale ci ludzie są tacy rozproszeni. Ten świat idzie za szatanem, jego pożądliwościami. Ci ludzie tylko o tym, co w telewizji, chcą mieć lepsze samochody i tamto i siamto. No oni mają Wielką Moc Bożą, która się nazywa Wielka. I teraz trzeba Filipa. I stąd się wzięło przysłowie. Wyskoczył jak Filip z konopi. Teraz trzeba kogoś, kto po prostu zaszachuje ten świat. My myślimy sobie, jak my dzieci zewangelizujemy? Nasze dzieci. No na pewno nie tym, że wiesz, że po prostu módlmy się. I dziecko pójdzie za tobą, myślisz, dalej się nawróci? Nie, to musi być inaczej robione. Ja miałem babcię i moja babcia, ona po prostu pilnowała, czy mój tato chodzi do kościoła. To jest ciekawe, że w pierwszym tym pokoleniu wywierała presję. Byłeś w kościele? A gdzie stałeś? W środku czy na zewnątrz? Ale z nami, wnukami, już inaczej rozmawiała. Nigdy takiego pytania nie zadała. Tylko nam mówiła, wiesz, czytałem książkę u takiej świętej. Ona się modliła i później tu jej krew leciała z ręki. A my z siostrą tak siedzieliśmy. Ja się bałem, że mi też zacznie lecieć. A później chciałem, żeby mi leciało. Moi kumple restaurakami się zajmowali, a ja wziąłem butelkę po syropie w domu. Byłem w 6 klasie szkoły podstawowej. Napisałem przyrzeczenie, jak będzie wyglądało moje życie. Zwinąłem to, zakręciłem, zalakowałem i poszłem do parku pod blokiem zakopać to. Uklękłem tam, wykopałem dołek, pomodliłem się i mówię, Boże, Ty mnie wysłuchaj. To jest ta buteleczka. Ta buteleczka tam do dzisiaj jest pod tą topolą. Bo ja nigdy jej nie odkopałem. Z czego to się wzięło? Się wzięło z mojej babci, która po prostu w nocy mówiła, Marek, a pomodlisz ze mną na różańcu? Ja mówię, babciu, chodź, opowiem ci historię o takim jednym, co się modlił. I opowiadała. I ja już ze strachu się bałem. Nie modlić z nią. A w głowie było to, że to tak będzie. Później już babci nie było, już nie mieszkała z nami, a ja po prostu, wiesz, w nocy mama przychodzi, kopie mnie, Marek, Marek. A ja leżę przy łóżku z różańcem na ziemi. Sunąłem się z łóżka. Teraz my mówimy, słuchajcie, ten świat nie wierzy w Boga, oni nie słuchają, oni mają swoje rozrywki. Słuchaj, bo oni potrzebują Bożej rozrywki. Ale jak oni ją dostaną, jak my nie jesteśmy jak Filip z Konopi? Święty Filip, znaczy. Diakon, czy jak go tam złapał? Jak my jesteśmy smętni i nudni? Jak my nie mamy nic do zaoferowania? Jak my nie mamy karuzeli? To świadectwo, te wszystkie dzisiaj świadectwa, to jest czad. Ta historia Ali, która modli się o żonę, z żoną po prostu glazurnika. Kafelkarza, hydraulika. Po prostu, wiesz, to jest szok. Ja słuchałem tego i to mnie najbardziej dotyka, że ona tam nie pojechała zrobić awantury. Ja znam Ale. Jej już nie ma na sali, także spoko. Ja znam Ale. To jest niesamowite. Ale przychodzi coś i przychodzi kontra. I co się dzieje? Liczyli się z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt. W zachwyt ich wprawiał magicznymi sztuczkami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, a gdy został ochrzczony, trzymał się Filipa. Dlaczego się go trzymał? Widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Że nagle czar, człowiek, który jest pełen zachwytu, człowiek, który budzi zachwyt, jest celebrytą w mieście, wszyscy po jego autografie biegają, nagle on się przykleja, bo znalazł lepszą celebrę i on jest pełen zachwytu. Wiecie, że ludzie na to czekają? Ja teraz był tydzień Jezusa, na początku wakacji, ja idę do namiotu chrześcijańskiej społeczności Południe, a tam występ zespołu Cukierki. Ja mówię, co to będzie? A to takie techno troszeczkę, takie fajne śpiewane. Ja patrzę, a na scenę wychodzi wikary z filmu Rancho. I gra i śpiewa dla Boga. Sobie myślę, wow. Ja mówię, on już jest u was w kościele? On mówi, jeszcze nie, ale sympatyzuje. Aktor po prostu. Ja mówię, nie. On mówi, on już jest... nie, ale sympatyzuje, bardzo lubi być z nami. Ja mówię, to jest ta zmiana, która się musi dokonać. Tylko teraz wiesz, czy my jesteśmy w tym miejscu? Bo my czasami jesteśmy w takim miejscu, że wiecie, słuchajcie, dzisiaj na bożeństwo przyjdzie czarnoksiężnik, wiecie, ten moc Boża, która się nazywa Wielka. Wiecie, Ibisz dzisiaj przyjdzie. Wiecie, my jesteśmy w Warszawie, ci ludzie tutaj mieszkają, w tym mieście. Oni chcą gdzieś pójść do kościoła. Ale po co oni mają przyjść, jak my nagle, wiesz? Nie tak szczęśnie, jak wy dzisiaj u nas. Wiecie, miejmy coś. Miej jakąś przygodę, miejmy jakieś życie. Miejmy życie, które zadziwi nasze dzieci, nasze rodziny, naszych przyjaciół. Bądźmy otwarci na nadprzyrodzone rzeczy. Nie myślmy, wiecie, tu nie jest powiedziane, że Filip był człowiekiem pełnym cnót i charakteru i przejmował się ubogimi i bezdomnymi i karmił i uruchomił fundację charytatywną i się wypalał. To nie zaprzecza, że tak można robić. Ale my mamy taki obraz pobożności. Zrobię coś dla Pana Boga, ale czy jestem godzien? Słuchaj, to w ogóle jest jakiś... To jest w ogóle nie nowotestamentowe, to jest jakiś kanał. Nowotestamentowe jest takie, że jaki on jest, tacy my jesteśmy w tym świecie. I jak Jezus chodził po ziemi i nie jęczał, tak my możemy chodzić po ziemi, nie jęczeć i zadziwić wszystkich dookoła tym, że wyciągniemy ręce i zobaczymy, że pod naszymi rękami dzieją się znaki i cuda. Wyciągaj swoją rękę. Módl się o wszystkich jak leci. I zobacz. Słuchaj, jakbyś miał 10 kuponów wypełnić w Totolotka i byś wiedział, że ktoś by ci powiedział, 1 na 10 na pewno wygrasz. To czy nie wypełnisz 10 i nie opłacisz? 35 milionów niedawno padło. Jakby ci ktoś takiej gwarancji udzielił, to ty nie robisz. Ale ja nie chcę 10 wypełniać. Ja nie chcę marnować pieniędzy. Ja chcę ten 1 wypełnić. Nie, wypełnij 10, 1 na pewno wygra. Nie! Śmieszny. Ale my w naszym życiu z Bogiem tacy jesteśmy. Mówimy, chciałbym zobaczyć Boże rzeczy. Chciałbym tak, tutaj, tu. Człowieku, to zacznij, 1 na 10 wygrywa. Na 10 pomodlonych, 1 uzdrowiony z raka. Ale ja nie chcę na 9, ja chcę tak być prowadzony, tak żeby mnie pan tak jak tego brata, tak on tak szedł i tak go tak spotkał go tak. Tak jak o ty tak go spotkałeś, tak. Ja nie chcę tych 9 bezdomnym dawać pieniądze i marnować i tam wysłuchiwać, co oni tam bełkoczą. Ja chcę tak jak ten brat, że ten akurat podszedł i tak opa. I później telefon gdzieś tam z Terespola, tak? Z Terespola. Ja chcę tak. Stary, będzie problem. Bo tu chodzi o to, żeby zacząć żyć. Dzisiaj zacząć żyć, tańcować z Bogiem i aniołami. Zobaczyć, co się dzieje, być otwartym na przyrodzoną sferę. Kombinować, wyciągać rękę, rozmawiać, zagajać, szukać, pytać, patrzeć, co Bóg mi mówi i wkłada w moje serce. Wow! Tylko trzeba się przebić przez to, co pierwsze, czyli to żałoba, opłakiwanie, pogrzebanie, prześladowanie, rozproszenie, konanie, kamienowanie, zabójstwa. Przez to się musisz w swoim życiu przebić i nie zatrzymać się tutaj, tylko być jak Filip i mówi, dobra, nie chcą tu karnawału, to tu chcą karnawału, proszę bardzo. To tu będą mieli karnawał. Mówimy, Marek, jak tam ci idzie z kościołem w Warszawie? No wiesz, Warszawa to jest trudne miasto. To nie są łatwe rzeczy. A wiecie, to jest ciekawe, że to słowo wisi nad nami. My ciągle z Izą przypominamy, jak nasz pastor Tomek, to był pierwszy kościół, do którego trafiliśmy, 20 ponad lat temu, już grubo ponad 20 lat, on powiedział, Jagiełło popełnił błąd. Oblegał Malbork, a powinien w tym czasie wyburzyć wszystkie twierdze krzyżackie w Prusach. A on to mówił nie po to, że się interesował historią, tylko mówił to dlatego, że mówi... Nie jedziemy w Warszawie? Jedziemy do Hajnówki na ewangelizację. I taki chłopak Sebastian, kiedy miał 17 lat, był po prostu był w ogólniaku i on mówi, a ty będziesz liderem całej grupy. I wszyscy do najstarszego, który miał samochód Toyotę, który był od niego 2 razy starszy, był jego asystentem, pojechaliśmy na misję. I ten łepek wyskakiwał, taki 17-latek w gajerku. Pan przyszedł zmienić Hajnówkę. Ja już byłem parę lat wierzący i tak patrzyłem, tak. To było wariactwo. I tego typu żeśmy akcje robili. Ale on powiedział dlatego, co? Nie będziemy siedzieć pod Malborgiem, dlatego że nie można go zdobyć. W międzyczasie zrobimy parę innych rzeczy. I to jest o tobie. To jest o tobie, że po prostu jest wiele miast, jest wiele miejsc, w których Bóg chce działać. I to, że jedno nie działa, wcale nie znaczy, że cała reszta nie działa. Nie bądź po prostu uparty na tą jedną rzecz, która ci nie wychodzi. A ja bym tak chciał. Nie jest gorliwość, to jest chcieństwo. Ale mam chciał, tak by dobrze. Człowieku, różnie bywa. Raz się jeden nawraca i nawraca się cała rodzina, a raz się jeden nawraca, cała rodzina go wywala. I on może powiedzieć, ale ja bym chciał, żeby moja rodzina. Bardzo dobrze. Apostoł Paweł też chciał. Mówił chociażbym, ja był odtrącony, byle tylko Żydzi uwierzyli. Ale oni nie chcieli. Dlatego Paweł wsiadł na statek i pojechał do Europy. Nie mówił, ale ja bym tak chciał. Ty możesz mieć wiele miejsc blokady. Ja bym tak chciał. Nie przejmuj się. Ale ja bym chciał, żeby Bóg mi uzdrowił tutaj. To jedną rzecz, żeby mi uzdrowił. Słuchaj. Przyjdzie czas, Bóg ci uzdrowi, ale w międzyczasie nie marnuj życia, módl się o innych i bądź otwarty, żeby błogosławić życie innych ludzi. Wiecie, ile ja miałem rozmów? Przychodzą ludzie naprawdę z problemami. Jak przychodzą ludzie niewierzący, to oni są bardzo tacy mięcy i otwarci szybko. Tu módl się, tak, nie ma problemu. Ale najgorzej, jak przychodzi człowiek, który walczy z jakąś rzeczą przez 10-15 lat swojego życia z Bogiem, nie jest wysłuchany, przychodzi i on chce ten temat omawiać. Ja jestem dobry pasterz, ja zawsze rozmawiam, ale jest coś takiego beznadziejnego w tej sytuacji zawsze. Taka niemożność zignorowania tej sytuacji i zrobienia tego, co można by zrobić. I zawsze patrzę na takich ludzi, wiesz, jak ten chłopak bez ręki i ze sparaliżowaną, spaloną nogą, który z Kamińskim na biegun poszedł. Albo na Ochojską, która od dziecka cały czas ma operację kręgosłupa. Nawet w zeszłym miesiącu miała kolejną operację. Co parę lat ma bolesne operacje kręgosłupa. Chodzi o kulach. Zawsze mnie to zastanawia. Mówię, to jest po prostu, to jest to, co właściwe. W Jerozolimie zabijają, mordują, ale idziemy dalej. Ty masz swój brak przebicia, gdzieś kapitulacja, ale powiem ci, to może super, bo wreszcie jesteś w miejscu współczucia. Mąż pije, wiesz, ile dziewczyn ma mężów, które piją? Chcę, żeby twój mąż się zmienił. Może się zmieni. A może czas jest machnąć ręką i pójść pomóc tamtym dziewczynom, żeby zaczęły żyć. Wszystkim innym. Takie przykłady od czapy. W ogóle o nikim konkretnie nie myślę. Cokolwiek by to miało być. Masz męża, który jest pastorem. Beznadziejna sytuacja. Trzeba machnąć ręką i robić swoje. To jedyna nadzieja. Halleluja. Wolność. Do jednej osoby przyszła wolność. Jaka tokolwiek by była sytuacja. Nie zatrzymuj się. Idź dalej, będzie wiele radości. Szymon uwierzył. Tak? I później jest ta ostatnia historia. I to już tylko zacznę. Anioł Pański rzekł do Filipa, po tym wszystkim, co się działo, mówiąc, wstań, idź na południową drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Więc myślałem, że pierwsze, co Filip pomyślał, to prawdopodobnie, że Bóg go w jakąś drogę wysyła. Że Bóg go wysyła do Gazy właśnie. I okazało się, że on miał być na tej drodze, bo ktoś miał przejeżdżać. Niesamowite. Myślałem sobie, wow, jaki po prostu szachmat. On myśli, że on wyrusza w podróż. On nie wyrusza w podróż, tylko idzie stanąć na drodze, gdzie ktoś jest w podróży. Bo Bóg chce doprowadzić do spotkania. Niektórzy z nas myślą, o, nowa praca będzie. W ogóle nie chodzi o nową pracę. O, nowe miasto. W ogóle nie chodzi o nowe miasto. O, nowa sytuacja, tu, możliwości. W ogóle nie chodzi o możliwości. Chodzi o to, że Bóg na tej trasie, w tym miejscu twojego życia, może coś dokonać. I wiecie, on tam idzie, myśli, że idzie do Gazy, droga pustynna i nagle przejeżdża gość. Jedzie pomału swoim rydwanikiem, on trupcze i nagle słyszy, że oni na głos czytają po prostu fragment z księgi proroka Izajasza. Ale widzi, że coś nie bardzo i się po prostu pyta, rozumiecie, co czytacie? A on jest podkręcony, bo on jest ewangelistą, a oni czytują jeden z kluczowych fragmentów z Izajasza, który mówi o baranku, który mówi o Mesjaszu. I on po prostu tam siedzi i ma radochę, bo tu goście siedzą i gadają, wiesz? To jest tak, jak ty możesz być. Jesteś w jakim miejscu, ludzie zaczynają gadać. O księżach, o kościele, o tym, że... A ty tam siedzisz i ty masz Biblię w paluszku małym. Ty możesz ich po prostu z każdej strony dziabnąć. Tak, że im szczęę opadną. I jesteś tam posłany. Dlaczego milczysz? Zacharz. Powiedz, ja też księży nienawidzę. Na przykład, tak można zacząć. A później dojdziesz dlaczego i że tak naprawdę kochasz. Ważne tylko, że droga się otwiera. Albo coś innego. Mnie policjant zatrzymał, wczoraj zapłaciłem mandat. W drodze na ślub. I zatrzymujemy pan. O tak, jaki zawód, pastor? A, pastor, to jaka religia, tak tutaj. Protestantyzm, tłumaczą. No, szybko pan jechał. Pouczenia bym udzielił, ale trochę za szybko pan jechał. To tak już, to już na mandat, nie na pouczenie. Ja mówię, proszę pana, ja wszystkich pouczam całe życie. Pouczyć to zawsze można. To jest, pan pouczy. No, coś tego. Dobra, on tak się wił, tak, a był z szefem i nie mógł po prostu... Już czuję, że mnie puszcza, ale ten jego szef, on był ten drugi, ten podwładny. A pastorzy to mogą mieć żony? Ja mówię, mogą. On mówi, super. A ja mówię do niego, wie pan, jak to w tym świecie jest. Ci, co nie mogą, to chcą móc. A ci, co mogą, mają dosyć. A mówi, co? I niektórzy, co mają żony, już mają ich dosyć. Tak nie patrzę. No. Po prostu to jest fascynujące, jak szybko my możemy do ludzi dotrzeć, jeżeli my jesteśmy tylko pełni miłości i patrzymy, jak nas Duch Święty prowadzi. To jest tylko ciach, 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 ciach. I znajdujemy się we właściwym miejscu. Wsiadłem do samochodu z powrotem. Iza mówi, ile zapłaciłeś? Tyle? Ile punktów? Tyle? A Iza mówi, trzeba się o niego modlić. A ja mówię, coś ty, modlitwa za mandat, żeby mi mandatu nie wpisał. Ona mówi, nie, jak już masz mandat, wszystko załatwione, nie będzie żadnej korupcji, wtedy mu zaproponować modlitwę, bo taką ciężką pracę wykonuje. Ja mówię, stracona okazja. Jest mnóstwo miejsc, w których Bóg cię będzie chciał posłać, tylko bądź pozytywny, miej otwarte oczy. I co się dzieje? On załatwia swoje. A Filip otworzył swoje usta i zjastował, bo tamten po prostu nie wiedział. Mówi, proszę bardzo, tłumacz. I od tego ustępu wyszedł, a skończył w tym miejscu, że tamten uwierzył. Ochrzcił go, wyszedł z wody. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej. I przeleciał do Azotu kilkadziesiąt kilometrów. Kiedyś to mierzyłem dalej. i obchodząc wszystkie miasta w Azocie zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Boże, jak ja mam nudne życie. Ja bym chciał, żeby wreszcie coś się zaczęło dziać w moim życiu. Ja bym tak chciał jakieś odświeżenie, żeby ci byli w Chorwacji. Już nawet paszport załatwili na ostatnią. Dwa dni przed pojechali do Chorwacji. Też mi świadectwo, kurczę, ja... Świadectwo to, że miał kasę, miał, żeby pojechać do Chorwacji. Powiem ci, po prostu Pan Jezus mówi, jeżeli zostawisz dla Ewangelii cokolwiek, to Bóg mówi, ja od razu mnożę to 100 razy. Pojechaliśmy na wakacje teraz po Wiatrołapie i mieliśmy to w darze od osoby, która nas zaprosiła. I były koniki, było pięknie, było bajer. Ja wiem, ile to tam kosztuje. I ktoś mi napisał, super, to jest super. Fajnie macie, aleluja. Ale wiecie, ja znam drugą stronę medalu. Że ja cały czas porzucam swój dom. My żeśmy przez tam chyba 2 lata do tego węgorzewa jeździli do tych ludzi. Pomagali, rozmawiali, głosili. No to po jakimś czasie... Proszę o kasację jednej nazwy geograficznej. Ale co się stało, kochani? Nic się nie stało. Dobra. W każdym razie... No, wybiłaś mnie z tropu. Czyli mówiłem. Okej. Więc nie chcesz mieć nudnego życia, to po prostu zacznij coś robić. Wyrusz swoją podróż. Zacznij robić to, co masz robić. Nagle ci się po prostu pootwiera i będziesz miał ciekawe życie. Będziesz miał wielu przyjaciół. Będzie się działo. Porzuć swoją samotność. Nie próbuj, żeby ktoś cię uleczył z samotności, wchodząc na twoje życie z zewnątrz. Jestem taki samotny, przyjdźcie do mojego domu. Domy ludzi samotnych odpychają gości. Ty musisz po prostu wywalić to, wyjść naprzeciwko temu. Zaczepić gościa w rydwanie, ochrzcić go, a później Bóg ci mówi, dobry jest, do Azotu z nim. I translokacja. I takich rzeczy chcemy. Amen? Takich rzeczy chcemy widzieć. Także wiecie, dobrze. Okej, miałem nic nie mówić, powiedziałem 50 minut. Miałem powiedzieć jeden werset, powiedziałem wszystkie, które miałem powiedzieć. Amen. Kochani, niech was Bóg błogosławi. Jeżeli chcesz być dobrym wierzącym, bądź świeży w duchu. Bądź świeży jak seróweczka. Świeżo to zrobiona dopiero. Zresztą bądź świeżutki. Chodź w duchu. Patrz, co Bóg mówi do ciebie. Po prostu niech twój duch żyje. Niech słyszy prowadzenia. Niech słyszy, gdzie cię Bóg posyła. Mówię ci, czeka cię tylko przygoda. Nic mniejszego. Tylko przygoda. Amen. Powstańmy. Aleluja. Ojcze, dziękuję ci. Ojcze, dziękuję ci za to, że jesteś z nami i że masz dla nas przygodę. I Panie, proszę cię, żeby te fragmenty z dziejów apostolskich, końcówka 7 rozdziału i 8 rozdział mieszkały w nas i żebyśmy byli odważni na to, żeby porównać się z tymi wersetami i wziąć życie z tych wersetów. Ojcze, dziękuję ci za wszystkie świadectwa, które dzisiaj były powiedziane, za to całe mnóstwo świadectw, Ojcze. Dziękuję ci, że jesteś mocnym Bogiem, że jesteś wspaniały, że jesteś nieobliczalny, że jesteś potężny. Ojcze, oddaję ci chwałę i uwielbiam cię za twoje działanie wśród nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli
amen.
Amen. I niech gra muzyka, niech was Bóg błogosławi i do zobaczenia.